Jest mi ogromnie miło po raz drugi w Sztuce Gadania przywitać Jarka Sacharskiego. Tym razem widzimy się na żywo i to mnie bardzo cieszy. Witaj.
Dzień dobry, cześć.
Rok temu mniej więcej rozmawialiśmy o poszukiwaniu swojego głosu, o budowaniu autorytetu głosem, o postrzeganiu głosu w różnych kulturach, a dzisiaj porozmawiamy o tekście, o szukaniu prawdy w tekście, o poszukiwaniu sensu i o czytaniu też. I chcę cię zapytać, jak to się zaczęło, skąd ta potrzeba poszukiwania tego tekstu i pracy nad tekstem u ciebie?
Okej, to znowu będą jakieś takie dłuższe historie, ale też proszę ciebie, żebyś po prostu mnie trochę w jakieś ramy układał. Zaczęło się od tego, że ja zacząłem pracować jako nauczyciel emisji głosu w Guildhall School of Music and Drama w Londynie i w ramach tego mojego etatu musiałem poprowadzić również kolejny przedmiot, który nazywa się po prostu tekst. I to było coś dla mnie, coś co było dla mnie bardzo obce, dlatego że ten przedmiot polegał na takiej bardzo rzetelnej, drobiazgowej analizie tego, czym jest interpunkcja, składnia, potem retoryka, która była dla mnie trochę bardziej ekscytująca. No ja musiałem przede wszystkim sam siebie przekonać, że uczenie takich rzeczy aktorów ma sens, tak? I że to można zrobić w sposób bardzo kreatywny. I zacząłem szukać różnych sposobów na to, żeby ta eksploracja tekstu klasycznego czy współczesnego odbywała się w taki sposób, żebym ja nic nie narzucał tym młodym ludziom, którzy mają 20 lat i siedzą na Instagramie i TikToku, tylko żeby oni sami jakoś przez siebie postarali się zrozumieć takie koncepty właśnie, na przykład jak składnia czy retoryka. I to nas doprowadziło do takiego eksplorowania tych tekstów poprzez ciało. Anglicy używają takiego słowa embodiment, czyli ucieleśnienie, ucieleśniony tekst. To były przedziwne rzeczy. Zaczęliśmy szukać sobie jakby jaki ruch w ciele ma na przykład kropka, a jak to się różni od przecinka albo od dwukropka. I to nas zaprowadzało do takich różnych dziwnych odkryć dotyczących na przykład tego, w jaki sposób zachowuje się intonacja, rytm w tekście. I to rzeczywiście ożywiło bardzo to, w jaki sposób ci młodzi ludzie pracowali z klasycznym tekstem, takim jak Szekspir na przykład.
A powiedz, czy po takim treningu to aktor zawsze już musi ten tekst przepuszczać przez swoje ciało, czy jeżeli przejdzie taki trening, to już później mu to wchodzi jakby tak automatycznie?
Tak, to trochę się automatyzuje, dlatego że ja wierzę, że coś się zmienia na poziomie układu nerwowego, jeżeli tak wchodzisz w taką pracę właśnie ucieleśnioną z tekstem, że rzeczywiście słowa mają jakieś fizyczny wpływ na ciebie. Taki bardzo visceralny, też Anglicy mówią. Taki, czego czujesz w trzewiach. I na pewno też tak masz, że masz takie słowa, które wywołują u ciebie jakieś albo emocje, albo odczucia, które coś ci przypominają. I to jest oczywiście taka bardzo ważna część naszego języka pierwotnego, tego pierwszego polskiego, że pewne słowa wywołują w nas pewne reakcje fizyczne. Natomiast aktorzy muszą mieć te połączenia jakby o wiele silniejsze i o wiele bardziej silniejsze. I kiedy przechodzimy przez ten trening właśnie takiego ucieleśniania, przechodzenia bliżej do języka, no to potem jest już łatwiej, oczywiście. Jest taki niesamowity eksperyment z 2009 roku. London University College. Wzięli taką aktorkę, Fiona Shaw, niesamowitą klasyczną aktorkę, która grała wszystko w teatrze. I podłączyli ją do skanu MRI mózgu, położyli ją w tym skanerze i chcieli zobaczyć, jaka jest aktywność mózgu w momencie, kiedy ona mówi T.S. Eliota, taki długi poemat. Najpierw zrobili próbę kontrolną, zrobili jej skany mózgu w momencie, kiedy ona leży i liczy od jednego tam do 50. No i rzeczywiście na tym skanie okazało się, że te rejony mózgu odpowiedzialne za przetwarzanie mowy, one się zapalają. Natomiast kiedy zaczęła mówić tego T.S. Eliota, kiedy zaczęła mówić poezję, wcielać się w jakieś postacie, jej mózg się rozświetlił o wiele bardziej. Okazało się, że rejony odpowiedzialne na przykład za ruchy rąk i nóg też są aktywne, mimo że ona się nie rusza. rejony, które są odpowiedzialne za przetwarzanie bardzo skomplikowanych wizualnych informacji, również były mocno pobudzone w taki sposób, który odpowiada poruszaniu się w nowej przestrzeni na przykład. Więc ona rzeczywiście wykonywała jakąś podróż, która nie była jakby na papierze, tylko ona rzeczywiście gdzieś w jakiejś innej przestrzeni się znajdowała w swojej wyobraźni.
Ja myślę, że będzie nam łatwiej zrozumieć i poznać tę metodę, jeśli podasz jakiś przykład. Więc może weźmy tekst i zobaczymy, jak nad nim pracujesz.
Dobrze, mamy tak, mamy tutaj pierwszy rozdział z biegunów Olgi Tokarczuk. Ja najpierw może przeczytam dwa albo trzy pierwsze paragrafy, a potem sobie zobaczymy, co tutaj siedzi właśnie w tej warstwie tekstu, która... Albo jakbym pracował tak naprawdę z aktorami, moimi studentami nad tym. Rozdział ma tytuł Jestem. Mam kilka lat. Siedzę na parapecie. Wokół mnie porozrzucane zabawki. Przewrócone wieże z klocków. Lalki o wytrzeszczonych oczach. W domu jest ciemno. Powietrze w pokojach powoli studzi się, przygasa. Nikogo nie ma. Odeszli. Zniknęli. Słychać jeszcze ich słabnące głosy, szurania, echa kroków i odległy śmiech. Za oknem puste podwórze. Ciemność łagodnie spływa z nieba. Osiada na wszystkim jak czarna rosa. Najbardziej dotkliwy jest bezruch. Gęsty, widzialny, zimny zmierzch i słabe światło sodowych lamp, grzęznące w mroku w odległości zaledwie metra od swego źródła. Może skończmy tu.
Jasne.
I ja teraz jakby powiem ci dokładnie, jakby co byśmy zrobili, idąc tym takim brytyjskim sposobem pracy nad takim tekstem.
Ja myślę, że ty już od razu pewnie znasz ten tekst, ale już go czujesz, bo... Od razu ja wszedłem jakby w ten klimat, w tę przestrzeń.
No wiesz, to jest jakby to jest moje jakieś drugie spotkanie z tym tekstem. Myślę, że można by to było na pewno zrobić lepiej. Ale zobaczmy tak formalnie, co tu się w ogóle dzieje. Jakby ta praca jest też taka niesamowita, dlatego że ona przygląda się przede wszystkim strukturom na sam początek, a trochę odsuwamy się od znaczeń i od znaczeń, które się budują. One też są ważne, ale na pierwszym planie mamy struktury, które będziemy obserwować. Więc ten krótki rozdział składa się z czterech paragrafów. No i autorka jakby oddziela to, tak? Oddziela to jakby spacjami. Widzimy, że to są cztery oddzielne paragrafy. To już jest jakaś informacja, że tutaj będziemy mieli jakieś cztery plany. Te plany prawdopodobnie są różne. One są różne w swojej energii, w swojej dynamice prawdopodobnie. No po coś Olga Tokarczuk oddzieliła te cztery plany. I często też pracując nad tekstem, ja używam takich analogii, które filmowych, tak? Jakby jeżeli czytamy tekst, to często pytam się moich studentów, dobrze, no to co byś zobaczyła na filmie, gdybyśmy mieli to po prostu...
Kadrze.
Tak, w kadrze. Co by było w kadrze? I to bardzo często prowadzi nas właśnie do tego, o czym dzisiaj będziemy sobie mówić, czyli do tego takiego trójwymiarowego spojrzenia na tekst. Zaczynamy od początku, czyli mamy najpierw ten podział na te paragrafy, wiemy, że tam będą jakieś zmiany między nimi dynamiczne, prawdopodobnie będzie inna energia. I teraz patrzymy na coś bardzo dziwnego, czyli po prostu na interpunkcję i długość zdań. I zaczynamy od zdania, które jest bardzo krótkie. Mam kilka lat. Samo wypowiedzenie tego zdania, ja na razie odwalam się w ogóle od znaczenia. Jak sobie powiesz, mam kilka lat, to ma taką energię, jakby co się tam dzieje, to jest takie bardzo staccato raczej. Mam kilka lat. Nawet te kombinacje K, L, M, mam kilka lat. To jest takie. To raczej nie jest mam kilka lat. To nie płynie, to raczej jest takie wrzucone. Wiem, że to jest dziwne, ale coś jest takiego, że w samych spółgłoskach jest tam jakieś takie wrzucenie. Więc to mi mówi, że raczej ten pierwszy akapit, jego energia i to, jak prozodia się będzie układać, jak będzie się układał rytm, zaczynamy od jakiegoś konkretu. Mam kilka lat. Siedzę na parapecie. raczej zamykamy te zdania, niż rozciągamy w jakąś historię. I teraz jak sobie spojrzymy na ten język filmowy, to co się dzieje? Najpierw mamy jakieś takie spojrzenie na mnie wewnętrznie, mam kilka lat. Potem mamy trochę taki zoom out, gdzie jestem? Mamy przestrzeń, siedzę na parapecie. Dalej idziemy trochę dalej. Wokół mnie porozrzucane zabawki, widzimy trochę więcej. Potem mamy dwa konkrety. Przewrócone wieże z klocków, lalki o wytrzeszczonych oczach. Dwa różne kierunki również. Dalej odchodzimy z kamerą jeszcze dalej. W domu jest ciemno. Powietrze w pokojach powoli studzi się, przygasa, jakiś wniosek. Czyli znowu kamera odchodzi dalej. Czyli jeżeli kamera odchodzi dalej, to w języku, w prozodii, w rytmie wydaje mi się, przeze mnie przekładając to, że będziemy trochę zwalniać, będziemy mieć trochę dłuższą frazę niż mam kilka lat. Mam kilka lat jest proste, a w domu jest ciemno, powietrze w pokojach powoli studzi się, przygasa, jest trochę rozciągnięte, bo ruch kamery jest do tyłu. Wniosek z tego? Nikogo nie ma. Odeszli, zniknęli, słychać jeszcze ich słabnące głosy, szurania, echa kroków, odległy śmiech. I dalej mamy znowu zoom out, za oknem puste podwórze. To już jest bardzo szeroka perspektywa, więc i w prozodii będzie jakaś zmiana tak naprawdę. Mamy odwrót, jest za oknem, jest puste podwórze. Pewnie wolniej niż mam kilka lat. I znowu, to w jaki sposób ty będziesz reagował na te zmiany języka, to jest twoja historia. Każdy inaczej to przerobi. Natomiast wydaje mi się, że taka świadoma pisarka jak Olga Tokarczuk też w jakiś sposób ona czuje te zmiany perspektyw. Te zoom in, zoom out. I świadomie używa tych zabiegów, żeby tworzyć jakąś przestrzeń, no bo o to tak naprawdę chodzi, żeby ten tekst ożywił się na tyle, żeby w głowie twojego słuchacza, słuchaczki pojawiły się konkretne obrazy, ruch, no i jakieś emocje w rezultacie.
No tak, żeby się pojawiły w głowie słuchacza, to najpierw muszą się w naszej głowie, czyli tak, czytającego, tak. Interpretującego.
Więc ja muszę widzieć coś więcej niż linearny tekst, który oczywiście ma jakieś znaczenia, tak? Ja go mogę podać w taki bardzo logiczny, linearny sposób, ale moim zadaniem jako człowieka, który chce pobudzić tę wyobraźnię drugiej osoby, jest to, żeby stworzyć coś więcej, żeby dać nam te poziomy, te więcej wymiarów.
Czyli to już jest taka podpowiedź dla osób, które nas słuchają i które chcą czytać, czy publicznie, czy dzieciom, czy komukolwiek, żeby wyobrazić sobie tę treść jako film. To jest dobry kierunek.
Wspaniale. Jakby tak. To jest jedna z taktyk, która jest bardzo taka przystępna i rzeczywiście ludzie, którzy mają teraz 20 lat, którzy siedzą na tych wszystkich social mediach, oni bardzo łatwo wchodzą w te wyobrażenia dotyczące właśnie języka filmowego. Szybka dygresja. Kiedy przygotowywałem się do tej rozmowy z tobą, mój tata powiedział mi o Teresie Budzisz-Krzyżanowskiej, która czyta bajki dla dzieci. Ja dzisiaj sobie tego posłuchałem i ona rzeczywiście, ona tworzy jakieś niesamowite konstrukcje, nawet w takich prostych rzeczach jak bajki dla dzieci i tam wszystko ma dokładnie ten sam ruch i jest tam przestrzeń i wydaje mi się, że tacy właśnie niesamowici aktorzy, oni to rozumieją, mają to i dlatego ich tak słuchamy, no bo oni właśnie dają nam coś więcej niż tylko to, co jest na papierze.
Tutaj to, co nam pokazałeś, to jest wszystko na wyobraźni. Widzimy tę scenę, ale ty jeszcze mówiłeś o tym, żeby to poczuć w ciele i ten tekst, żeby jakoś tworzyć poprzez ciało.
Tak.
Więc to już jest jakby kolejny etap.
To, co się wiąże z tym ucieleśnieniem, no to jest taka praca, która polega na tym, że wypracowujemy sobie połączenie więcej niż intelektualne z językiem. Pewne słowa, w ogóle język jest ucieleśniony. Co to znaczy? No, słowa nie są tylko intelektualne. One zawierają w sobie jakiś ruch w przestrzeni, w twoim ciele. Bardzo często słowom jakby towarzyszą gesty, które wykonujemy. Bardzo często słowa mają taką moc, no, jakąś, na przykład słowo nienawiść, na przykład. Słowo nienawiść, jak się zastanowisz nad samym brzmieniem i nad kształtem tego słowa, ono jest niefajne. Nienawiść, masz nienawiść, nienawistny. jest w tym coś takiego z takiej twarzy, która się robi taka, wiesz, marszczysz się trochę na to słowo. I jeżeli dasz temu słowu jakby taką pełną wartość poprzez wypowiedzenie go właśnie przez takie ucieleśnienie tych spółgłosek, tych samogłosek, nienawiść, to ono stworzy większy efekt niż po prostu słowo nienawiść. Jeżeli powiem nienawidzę cię, czyli powiem dokładnie to, ale bez jakby takiej sprężystej artykulacji, bez właśnie takiego zajęcia się tym językiem, to będzie to słabsze niż nienawidzę cię. Bo nienawidzę cię jest rzeczywiście nienawistne i ono ma jakiś taki ruch, który cię ma dotknąć, który ma coś, ma cię zgnieść.
Czyli to jest taka druga podpowiedź, żeby skupić się na słowach i spróbować z nich wydobyć jakieś takie emocje, tak?
No tak, więcej niż to, co jest intelektualne, jakby wiesz, no bo możemy sobie mówić o definicjach nienawiści, ale jak ty to słowo czujesz? Jakby co się w ciele, w twoim oddechu, w twojej paszczy, języku, ustach dzieje, kiedy mówisz nienawidzę? Może wybierzmy jakieś ładniejsze słowo. Ja mam taką historię też ze słowem żuraw na przykład. Żuraw. Dla mnie żuraw, jak mówię żuraw, to widzę łąkę, jakiś tam kawałek rzeki. Generalnie to jest słowo, które mnie pewnie uspokaja jakoś. Żuraw. I miałem, kiedyś mówiłem stepy akermańskie w tłumaczeniu angielskim i tam jest taki fragment. Stójmy jak cicho, słyszę ciągnące żurawie. Jak ja to mówię tę frazę, stójmy jak cicho, słyszę ciągnące żurawie, to ja od razu jestem u mojej babci, wiesz, na łące, właśnie w tych lasach. Natomiast w angielskim tłumaczeniu tego sonetu jest the silence, I can hear far flight of cranes. Ta fraza zupełnie jest inaczej ułożona dykcyjnie. Słowo crane po angielsku dla mnie oznacza bardziej dźwig niż żurawia, chociaż znaczy to samo. Natomiast w moich połączeniach, w mojej historii z tym słowem, ja widzę dźwig, kiedy mówię słowo crane. Więc on we mnie jakby nie wywołuje tych wszystkich emocji, które wiążą się ze słowem żuraw. Więc to, co jaką wskazówkę chciałbym dać, to żebyśmy zastanowili się, jakby które z tych słów, które znamy, których używamy, mają właśnie jakąś historię z nami. Jeżeli mało mamy takich połączeń, no to zastanówmy się, jak możemy je stworzyć, jak możemy wrócić do jakichś historii ze słowami związanymi, szczególnie kiedy chcemy mówić w taki sposób, żeby ludzie nas słuchali i żeby nasz język był perswazyjny, żeby tworzył jakieś efekty na naszej widowni.
Ja ciebie poproszę o taką wskazówkę dla osób, które dostają tekst i muszą go przeczytać a vista, nie znając go wcześniej. I nie mając takiego komfortu jak twoi studenci, którzy mają próby przed spektaklem i mogą nad tym tekstem pracować wiele, wiele godzin, szukać poszczególnych słów i pracować też z ciałem. Czy jest jakaś możliwość, żeby dla tych osób, które po prostu muszą od tak wejść w tekst?
Myślę, że tak i że to może być rzeczywiście proste. Wystarczy 10 minut dziennie, myślę, że to jest spokojnie, wziąć sobie jakiś tekst, który jest dla nas nowy i przeczytać go na głos. To jest bardzo ważne, żebyśmy to próbowali na głos, bo jakby czytanie na głos pobudza całe nasze ciało i właśnie to jest też ten element ucieleśnienia. I żeby trochę zapomnieć o znaczeniach i o tym, o historii, a najpierw skupić się na tym, w jaki sposób my wchodzimy w relację taką fizyczną z tym językiem, który tam jest. Ja może wrócę do tej Olgi Tokarczuk tutaj na chwilę. Mamy takie zdanie w trzecim akapicie tego pierwszego rozdziału. Mrok sączy się teraz przez skórę. Dźwięki zwinęły się w sobie. Cofnęły ślimacze oczy. Orkiestra świata odeszła i przepadła w parku. Mamy coś takiego. I ja bym się w ogóle teraz zapomniał o tym, o czym to jest, tylko chciałbym poeksplorować samą taką właśnie strukturę i namacalność tych słów. Więc kiedy ja czuję, że Olga Tokarczuk nagle po dwóch paragrafach wkłada mi takie zdanie, które jest nasycone bardzo nosowymi, bardzo dźwięcznymi takimi dźwiękami, jak to, dźwięki zwinęły się w sobie, cofnęły ślimacze oczy, to czuję, że tutaj coś się dzieje. Więc ja chciałbym teraz sobie poeksplorować, co to w ogóle daje mi, jaka jest jakość dla mnie przez moje ciało. Dźwięki zwinęły się w sobie, cofnęły ślimacze oczy. I teraz to jest bardzo indywidualne. Każdy z nas będzie miał inną reakcję, natomiast moja reakcja teraz jest taka, że we mnie coś sprężynuje, coś się tu nagina. Dźwięki zwinęły się w sobie, cofnęły ślimacze oczy. Jest takie zawijanie ślimaka, jest jakaś sprężyna w tym. I to jest inna jakość niż to, co mieliśmy w zdaniu przed. Mrok sączy się teraz przez skórę. Mrok sączy się teraz przez skórę. Dźwięki zwinęły się w sobie, cofnęły ślimacze oczy. To jest inny rodzaj znowu prozodii, tak? Jakby ja nie chcę mówić, żebyśmy powtarzali tony czy zmieniali rytm, tylko chcę, żeby te zmiany prozodyczne, rytmiczne, intonacyjne, głośności wyszły właśnie z tego poczucia smakowania tego języka. Czy to jest jasne, co ja mówię?
Tak, tylko tak się zastanawiam. Ciekaw jestem, czy to potwierdzisz, bo jeżeli wejdziemy w taką relację ze słowem i tak będziemy smakować te słowa, to też dajemy większą szansę naszym słuchaczom do swojej intelektualnej interpretacji, że my im nie narzucamy.
Właśnie tutaj jest takie ryzyko, że jeżeli trochę przegniemy to, no to będziemy im coś narzucać, że narzucimy im jakiś obraz, który może nie jest niespójny z tym, jak oni sobie ten tekst wyobrażają. Natomiast to, co ja mówię, że taka praca, którą ja tutaj teraz trochę tak nieudolnie demonstruję, ona się wydarza jako trening. Wiesz, jakby ja rzeczywiście muszę przegiąć to, ja muszę przejść do jakichś ekstremów, zobaczyć, jaki jest potencjał tego słowa zwinęły się w sobie. Zwinęły się w sobie. Ja muszę rzeczywiście je poczuć, żeby potem trochę odpuścić. Natomiast myślę, że jeżeli ja spędzę trochę czasu właśnie z tymi słowami i postaram się zbudować więcej tych połączeń cielesnych, takich z samym brzmieniem tych słów, to potem zostaje. Te słowa mają większą wartość i budują bardziej wyraźne obrazy dla naszych widowni.
Czyli stajemy się takimi smakoszami słowa.
O, tak. Też... Ja myślę, że tak, że to jest właśnie takie soczystość języka. Coś, co teraz bardzo, bardzo ginie. Bardzo ginie, szczególnie właśnie wracając do tego, co mówiłem o TikToku i Instagramie. No tam nie ma, jakby teraz jesteśmy w kulturze obrazowej, tak? Jakby mało mamy takiego smakowania języka.
Też jest taki wykład profesora Abralczyka.
O tak, wspaniały, genialny w ogóle.
Który mówi, że tam wyraz długi jest długi, a krótki jest krótki.
Krótki jest krótki, tak. To jest absolutnie to. To jest absolutnie to. Profesor Abralczyk to jest jeden z moich ulubionych wykładów. Absolutnie tak.
To już jak się rozsmakujemy w tym tekście i sobie przetrawimy te słowa, to co się dzieje dalej? Jak to intelektualnie ogarnąć, no żeby jednak to, co mówiłeś, żeby nie przesadzić w tym tej brzmieniowości.
Tak, właśnie, bo nie możemy tego, nie możemy przesadzić, nie możemy narzucić, więc to, co proponuję właśnie to, żeby ta praca odbywała się wcześniej, to jest taki trening, natomiast potem wchodzimy do tej warstwy znaczeniowej i tutaj dużą rolę odgrywa retoryka. I znowu idąc tym moim sposobem pracy nad tekstem, ja przyglądam się takim podstawowym figurom retorycznym, które się pojawiają w tekście, no i takie, które mają znowu duży wpływ na to, jak mówimy. Czyli mają wpływ na prozodię. No bo na przykład metafora jest figurą retoryczną, ale trochę ona mało wpływa na to, w jaki sposób możemy ją powiedzieć, ale takie rzeczy jak powtórzenia, jak antytezy, jak coś, co się po angielsku nazywa tricolon, czyli takie ustawienie trzech różnych rzeczy po sobie, one już dają nam więcej zabawy, jeżeli chodzi o właśnie o rytm, o intonację, o pauzę. Wróćmy do tej Olgi Tokarczuk, zobaczmy, co tutaj jest. Wróćmy do początku. Mamy to pierwsze zdanie, to takie wrzucenie, mam kilka lat. I dalej mamy zdanie wielokrotnie złożone, które w zasadzie składa się z takiego właśnie, z takich trzech różnych obrazów. Bo mamy siedzę na parapecie, wokół mnie porozrzucane zabawki, to byłby pierwszy obraz, przewrócone wieże z klocków, lalki o wytrzeszczonych oczach. Mamy jakby trzy różne rzeczy. I teraz to jest jakiś taki rodzaj właśnie trikolonu. I teraz mamy opcję, jak go zrealizować. Czy ten trikolon będzie energetycznie rósł, czy będziemy wchodzili po schodkach na górę, Czy może będziemy schodzić teraz w dół, budowali dwie przestrzenie? Spróbujmy dwóch opcji, zobaczmy, która jest lepsza. Mam kilka lat. Siedzę na parapecie. Wokół mnie porozrzucane zabawki, przewrócone wieże z klocków, lalki o wytrzeszczonych oczach. Czyli jakby wchodzimy trochę energetycznie wyżej. A co się stanie, kiedy zejdziemy niżej energetycznie po schodkach? Mam kilka lat. Siedzę na parapecie. Wokół mnie porozrzucane zabawki. Przewrócone wieże z klocków. Lalki o wytrzeszczonych oczach. To nam buduje coś innego. Ja teraz się po prostu, wiesz, to ja nie wiem, czy to jest akurat adekwatne do tego fragmentu, natomiast chcę pokazać, że możesz jakby bawić się czymś więcej niż tylko właśnie tym linearnym zapisem, że możesz budować jakąś energię, która rośnie, która opada, która daje ci jakieś oczekiwanie i to oczywiście ma wpływ na to, w jaki sposób ten słuchacz, słuchaczka odbierze ten tekst.
A czy możesz zasugerować nam, jak to ćwiczyć, takie intelektualne ogarnianie tego tekstu?
Zawsze myślę sobie o tekście i to nie tylko o tekście literackim. Mamy teraz tutaj tekst literacki, który jest nasycony różnymi znaczeniami, ale nawet w każdym prostym przemówieniu, w czymś, co mówimy do publiczności, jest jakaś historia, którą możemy sobie zapisać energetycznie, że tam są jakieś, wiesz, są jakieś wzloty, upadki, są jak znowu język filmowy. Mamy jakieś otwarcie, mamy ekscytujące momenty i ja zawsze mówię, żeby sobie stworzyć taką mapę, jakby gdzie ja chcę doprowadzić do kulminacji moją widownię, gdzie chcę, żeby był ten moment największego napięcia i potem jakiegoś rozluźnienia, potem może znowu wejście w jakieś napięcie. Musimy znowu myśleć więcej i bardziej niż tylko ten linearny zapis. Musimy tworzyć jakieś struktury. Więc jak już wiem, o czym mówię, no tam jest jakaś historia, no to wybieram sobie na przykład kilka takich kluczowych momentów, takie, które chcę, żeby moja publiczność zapamiętała. I to są te momenty, w których ja muszę coś prawdopodobnie zmienić prozodycznie, czyli albo to są momenty zwolnienia jakiegoś, teraz mówię o jak, ale oczywiście to musi wynikać z co, czyli musi wynikać z tego, co ja chcę osiągnąć. Ale zawsze planuję sobie taki tekst właśnie z taką wyimaginowaną linią energetyczną, jakby gdzie ta energia rośnie, gdzie ona opada, gdzie jest jakaś kulminacja, gdzieś jakiś nagły zwrot akcji na przykład.
Pewnie znasz tę anegdotę Himmelsbacha, że on sobie takie notatki w tekście robił, dwa słowa tylko. Odpuścić i
tak.
Przypierdolić.
Przypierdolić i odpuścić, tak. Wiesz co, w sumie trochę o to chodzi. Znowu, to jest wychodzenie jakby z takim wektorem do przyciśnięcia czegoś i odpuszczenia. I tutaj też tworzy się dialog z publicznością, bo jeżeli nadużywasz jednej jakości zbyt dużo, czyli jeżeli ciągle przywalasz, no to się spotka z jakąś ścianą, jakby to będzie tam opór. Ta interakcja między tym przywaleniem a odpuszczeniem powoduje, że tworzymy jakiś rodzaj dialogu, że jest jakaś wymiana energii, interakcja z widownią.
Tylko to też jest pewnie trudne, żeby znaleźć te miejsca, gdzie autor chciał właśnie tam przywalić. Czy to bardziej przez siebie przepuszczamy i że tu byśmy chcieli przywalić, to przywalamy?
To jest bardzo, myślę, że jest bardzo dobre pytanie, bardzo trudne. Jeśli myślę o teatrze brytyjskim, to raczej tendencja jest taka, żeby znowu jak najwięcej zostawić widzowi i jeżeli czujemy, że autor właśnie przywala, to się objawi w strukturze. Czyli na przykład mamy dużo długich zdań i nagle pojawiają nam się trzy bardzo krótkie, trzyzdaniowe właśnie wtrącenia. To oznacza, że tu się coś musi wydarzyć. Że tutaj jest jakaś zmiana dynamiczna i że prawdopodobnie te krótkie zdania są znaczeniowo cięższe i ważniejsze niż te długie, które były wcześniej. Znowu o Szekspirze mówi się, że wtedy, kiedy że wszystkie te największe, najbardziej intelektualnie wymagające koncepty u niego są zapisane w sposób najprostszy. Być albo nie być. Pam, pa, pa, bam. Oto jest pytanie. To jest największy koncept z Hamleta, zapisany jest w jednym zdaniu, antytezą. Tam, albo tam. Wtedy, kiedy... No, więc jakby są takie wskazówki właśnie u dobrych pisarzy, którzy robią to świadomie, są takie wskazówki.
No tak, to pod warunkiem, że jest dobra literatura, bo jeśli jest gorsza, no to...
To wtedy musimy się jako ludzie, którzy się z nią spotykają i czytają, no to musimy trochę się więcej napracować też. Mhm. Ze złym tekstem pracuje się gorzej, trudniej, mhm. bo więcej musisz wykonać pracy, ty.
To jeszcze przejdźmy do tego, o czym mówiłeś już trochę, czyli to przepuszczanie tekstu przez ciało. Jakby to, no nie jesteśmy w stanie pokazać tego słuchaczom, ale jakbyś mógł powiedzieć, jakby to wyglądało na tym tekście, który wybrałeś.
Dobrze, no tak, to rzeczywiście to będzie dziwne, bo musielibyśmy się trochę poruszać. Znowu, to jest metoda, którą stosuję w treningu. Znowu, ona tylko otwiera ci i tworzy ci jakieś połączenia. I potem po tych doświadczeniach fizycznych możemy sobie wyciągnąć jakieś wnioski dlatego, głównie dla prozodii i dlatego, jak ta energia się w tekście porusza. Wróćmy do tej Tokarczuk. Ten sam oczywiście krótki akapit z początku biegunów. Mamy coś takiego. Zgaszono już światła w szkolnej kuchni. Wszyscy odeszli. Betonowe płyty podwórka nasiąkły mrokiem i zniknęły. Pozamykane drzwi, opuszczone klapy, zasunięte rolety. Chciałabym wyjść, ale nie mam dokąd. Ja tu skończę i teraz mamy tak, te dwa ostatnie zdania. Mamy znowu taki trikolon. Pozamykane drzwi, opuszczone klapy, zasunięte rolety. Trzy kolejne rzeczy. I potem mamy chciałabym wyjść, przecinek, ale nie ma dokąd. Więc jakbyśmy to zrobili, jakbyśmy to ucieleśnili. Ja bym wstał i na każdym przecinku i każdej kropce mówiłbym ten tekst na głos i szedł przed siebie. Natomiast każda kropka i każdy przecinek to jest zmiana kierunku tego chodzenia. Czyli idziemy prosto, mówimy pozamykane drzwi, zmiana kierunku, opuszczone klapy, zmiana kierunku, zasunięte rolety. Czyli skręcamy trzy razy. Następnie chciałabym wyjść, ale nie ma dokąd. Słowo ale, które jakby zawraca nam frazę, ja bym rzeczywiście wykonał tak, że idę prosto, chciałabym wyjść, zawracam, ale nie mam dokąd. I teraz, jeżeli wejdziemy w to tak całym sobą, znowu nie intelektualnie, to jest ważne, żeby nie przekombinować tego, żeby pozwolić ciału najpierw wykonać jakiś ruch i żeby oddech i głos poszedł za tym ciałem. Czyli jeżeli ja zrobię, chciałabym wyjść, ale nie mam dokąd, to jest innego rodzaju oddech się nagle pojawia w tym ale, bo moje ciało skręca, zabiera inny oddech, zawraca jakby i tworzy nam się znowu na poziomie prozodii coś innego, że to nie jest chciałabym wyjść, ale nie mam dokąd, tylko to jest chciałabym wyjść, ale nie mam dokąd. Że idziemy i jednak się zawracamy. I właśnie ta eksploracja fizyczna pozwala nam odkryć więcej na przestrzeni znowu prozodii.
Tak sobie myślę, że no, trudno mi sobie wyobrazić, żeby któryś ze słuchaczy cały tekst analizował w ten sposób i przepuszczał przez ciało, ale przynajmniej chociaż w tych zdaniach, które jakoś tak nie czujemy, które są dla nas trudne, niezrozumiałe, być może chociaż to zdanie, przepuszczając w ten sposób, możemy nagle jakoś odkryć zupełnie inny sens.
Myślę, że tak, że właśnie szczególnie tam, kiedy jest trudno znaleźć nam czy jakiś sens, czy rzeczywiście zdanie trudno siedzi też jakby w paszczy, to raz, że ono może być dziwnie napisane albo coś się nie klei na poziomie znaczenia, to może być taka wskazówka. Znowu wracając tak, dygresja do Szekspira, jest tak, że Anglicy oczywiście go uwielbiają jakby i jakby dla nich to jest Bóg. Oni twierdzą, że jeżeli artykulacyjnie jest coś bardzo trudnego u Szekspira, to rzeczywiście też to jest celowe, żeby aktor, aktorka się zmierzyła z czymś, co jest bardzo skomplikowane. Może tak jest. Natomiast tutaj są takie proste wskazówki. Właśnie ja bym bardzo zwrócił uwagę na coś tak banalnego jak interpunkcja, tak, żeby zobaczyć, jak się zmienia ten ruch z przecinkiem i kropką, jakby co tam się dzieje. Tak jak tutaj, chciałabym wyjść, ale nie mam dokąd. Że jakby jest naprawdę, to jest zmiana kierunku w myśleniu, w oddechu. Te zawrócenia są dosyć właśnie takie bardzo wyczuwalne, to ale. Ale też obserwować, jak pisarze, pisarki korzystają właśnie z przecinków między innymi i kropek. Kropka jest zawsze jasna, zawsze kończy, zawsze jest koniec. Jakby tutaj nie ma co negocjować. Przecinek ma o wiele więcej opcji. on może, może mieć tę samą funkcję co kropka, może mieć właśnie, może być zmianą kierunku w lewo, w prawo, może nas zawrócić. Żeby tego nie bagatelizować, bo ta interpunkcja jest po coś i świadomi autorzy, świadome autorki używają jej ze świadomością dużą.
A to jak w takim razie kropkę przepuścić przez ciało?
Zatrzymać się. Jest takie ćwiczenie też, takie klasyczne brytyjskie, że jak masz tekst, no to najpierw patrzysz na to, jak są ułożone zdania i robisz coś takiego. Znowu wrócę do tej Tokarczuk. Chodzisz i mówisz ten tekst, czyli mówisz, idę do przodu, mówię, mam kilka lat, zatrzymuję się. I po tym zatrzymaniu się masz sobie pomyśleć chwilę o tym, co się właśnie wydarzyło. Co ja właśnie jakby, co się zmieniło po tym zdaniu. Co ja właśnie powiedziałem, co się we mnie zmieniło. Mam kilka lat. Okej, okay, nazwałem to, że jestem w takim momencie, kiedy jestem mała, mały i tyle. I jak ja zobaczę to i poczuję, mogę przejść do kolejnego zdania, czyli znowu sobie idę, siedzę na parapecie. Wokół mnie opuszczone zabawki, przewrócone wieże z klocków, lalki w wytrzeszczonych oczach. Zatrzymuję się. Znowu. Okej, co się właśnie wydarzyło? Czyli przeszedłem przez taki skan tego pokoju. Okej, zobaczyłem to i teraz jestem tu. I znowu, kolejne zdanie. Więc jakby krok po kroku buduję sobie obrazy i odczucia związane z tym, co właśnie się wydarzyło. Żeby zrozumieć sobie, ułożyć sobie tę historię, która potem układa się w te nasze energetyczne skoki.
No, pytam się też o to, dlatego że często tej kropki brakuje w mowie, w czytaniu. I dlatego tak się zastanawiam, jak można ją poczuć, żeby ta kropka jednak zaistniała.
No to właśnie to ćwiczenie daje ci takie coś, że każde zdanie może zakończyć tekst, tak? Mam kilka lat. Koniec. Co się wydarzyło? Następne. Siedzę na parapecie. Wokół mnie porozrzucane zabawki, przewrócone wieże z klocków, lalki o wytrzeszczonych oczach. Koniec. Myślę, co się wydarzyło i tak dalej. Więc uczę się też zamykać frazę, zamykać myśl w taki definitywny sposób. To oczywiście wpłynie na twoją intonację, ona się lekko zmieni. Ja jeszcze muszę tutaj zaznaczyć, jakby przestrzec, żeby nie myśleć o tej metodzie, którą ja teraz mówię, jako właśnie powtarzaniu tonów, czy staraniu się wprowadzeniu zmian rytmu czy głośności tylko po to, żeby to się stało bardziej atrakcyjne. Że te wszystkie zmiany prozodyczne, one muszą wynikać albo z tego mojego doświadczenia fizycznego, właśnie takiego ucieleśnienia, albo z tej historii intelektualnej, którą ja buduję. Żeby nie myśleć odwrotnie, żeby nie myśleć jak... Tylko żeby myśleć po co albo co najpierw.
Dobrze, czyli podsumowując to, co byśmy mogli zrobić my, nie aktorzy, ale którzy chcą się mierzyć z tekstem czytanym, czyli przede wszystkim to smakowanie słowa na co dzień i to czytając na głos.
Tak, to jest bardzo ważne, żeby to czytanie odbywało się na głos i pójdę dalej, żeby ono angażowało nasze całe ciało. To nie jest tak, że sobie siadamy, wiesz, czy leżymy sobie na łóżku i nagle sobie czytamy tekst. Nie. Ja wiem też przez doświadczenie, że musimy zaangażować absolutnie całe ciało, więc doradzam, oferuję jakby takie ćwiczenie, żeby rzeczywiście wstać, ustawić tekst na wysokości wzroku, żeby też głowa nie była skierowana w dół, żeby ciało było otwarte i przeczytać go na głos w pozycji stojącej. Jeżeli ułatwi nam na przykład to czytanie ruch jakiś, czyli pójście do przodu, poruszenie się, to pójść za tym, bo też ten ruch generuje ci inny oddech i zmienia ci też oczywiście prozodię, co dobrze wpływa na tekst. Czyli postarać się, 10 minut jest naprawdę maks i to nie trzeba więcej, wejść całym ciałem w taki tekst. Czyli no, ucieleśnić go. To jest to, co ja mówię. Przez oddech, poprzez ciało. Postarać się zmierzyć z nim fizycznie, nie tylko intelektualnie.
Ale to jest jakby to przepuszczenie przez ciało, tak? To jest trochę co innego niż to, co mówiliśmy o tym smakowaniu. Tak jak podajesz przykład nienawiść, żeby to sobie tak tutaj rozsmakować.
Tak, ale słuchaj, no, możesz połączyć te dwie rzeczy spokojnie. Bo jeżeli stoisz... I parę razy sobie powiesz to słowo nienawiść, nienawiść, to jakby co się dzieje w twoim ciele, jaki jest ruch? U mnie, znowu, to jest bardzo indywidualne. Nie jest tak, że każdy ma to samo. Nie, absolutnie nie. Nie chcę tego, nie chcę, żeby coś takiego się wydarzyło. Każdy musi odnaleźć swój ruch. Dla mnie słowo nienawiść ma jakiś taki ruch, gdzie moja klatka piersiowa się trochę otwiera i trochę wycofuje. Jest nienawiść. To wykonuje taki dziwny ruch właśnie do przodu i do tyłu. I ja trochę to powiększam z każdym, z moim podejściem do tego słowa. Nienawiść. Nienawiść. Tamto wiść jest takim zakręceniem dla mnie, czymś jakimś takim zgnieceniem. Ja bym poszedł z całym ciałem za tym, to by doprowadziło mnie do jakiegoś ruchu i próbowałbym w ten sposób to połączyć. Więc możesz rzeczywiście, jak czytasz tekst na głos, z oddechem, stojąc, z ciałem, które jest przygotowane do jakiegoś ruchu, to niektóre słowa będą cię wręcz prosiły o to, żeby coś zrobić. One będą wywołały jakiś ruch, bo nie możesz siedzieć, jakby stać jak słup i się w ogóle nie ruszać. Nie ma takiej opcji, bo masz w swoim języku słowa, które są połączone z twoimi gestami, z jakąś dziwną artykulacją i pójdź za tym, zwiększ to i zobacz, co to ci daje właśnie dla prozodii.
Dobrze, czyli to mamy przez ciało i teraz przejdźmy do tej intelektualnej warstwy.
To w tej intelektualnej warstwie, czyli jak już wykonasz sobie tę taką właśnie robotę cielesną, zapoznawania się z tym tekstem tak visceralnie, to potem musisz znowu zrobić krok wstecz i zobaczyć, jak kształtuje się ta cała historia w tym tekście i zobaczyć sobie, gdzie są te momenty energetycznie wyższe, niższe, i gdzieś zaplanować sobie tę podróż, na którą chcesz zabrać swoich słuchaczy, słuchaczki. Mm-hmm.
Dobra. I coś jeszcze?
No tak, trzecim etapem jest wykonanie tego i tutaj ja zawsze mówię o takiej, używam słowa nawigacja, że jakby trochę zostawiasz sobie jako tej osobie, która będzie ten tekst czytać, mówić na głos, ale też widzą, takie znaki trochę, więc mówiąc już bardzo prosto, to co ja robię, to wszędzie tam, gdzie są kropki, ja sobie stawiam takie bardzo jasne, pionowe kreski, które mówią mi, że to jest koniec myśli i że ja to zawsze muszę respektować, że tam jest koniec myśli. Dalej patrzę sobie na jakieś takie właśnie przecinki, na dwukropki. No i tam, gdzie uważam, że naturalnie ja też kończę myśl, albo ją zawieszam, też daję sobie jakiś znaczek, tak? Żeby mieć taką nawigację jakby dla siebie. Potem kolejnym etapem jest zastanowienie się, powrót trochę do tej takiej właśnie, do tego etapu drugiego, gdzie mamy tę całą podróż intelektualną, odpowiedzenie sobie na pytanie, o czym w jednym zdaniu jest ta historia, tak? I jak ja mam to jedno zdanie, które mi mówi, o czym jest ta historia, to mogę sobie dopasować w tej historii jakieś słowa klucze, które bardzo mi podbijają jakby to główne znaczenie, to co sobie określiłem jednym zdaniem. To trochę jest ze Stanisławskiego. Stanisławski mówił, że jest coś takiego jak superintencja, czyli każdy bohater ma taki jeden bardzo ważny cel w sztuce, który musi osiągnąć. I do tego celu odnoszą się jakieś słowa klucze. Jeżeli Hamlet chce na przykład, nie wiem, pomścić, ja nie wiem, czy to jest superintencja Hamleta, ale jeżeli Hamlet chce pomścić swojego ojca, no to wszystkie słowa związane z zemstą będą dla niego ważne. Więc wracając do naszej pracy, jeżeli ja mam nazwane jakby co tym jednym zdaniem, o czym jest ta historia, to szukam sobie takich momentów, słów kluczy, fraz, które rzeczywiście się odnoszą do tego, czym jest ta główna intencja i ja je wtedy podkreślam i je wydobywam. I to są te moje sensy, dzięki którym moi słuchacze i słuchaczki mogą łatwiej dojść do tego znaczenia, które ja sobie zaplanowałem gdzieś.
Ale to trzeba znać wcześniej, prawda?
No znowu, to jest trening, który robisz. Natomiast jeżeli czytasz tekst Avista, którego nigdy wcześniej nie czytałeś, no to nie jest to już takie proste. Trochę wiesz, o czym to jest, prawda? Jakby wiesz, że jeżeli czytasz Hamleta, czy czytasz, nie wiem, 365 dni, to wiesz, że to jest raczej, obraca się wokół jakichś tematów, więc intuicyjnie pewnie już też wiesz. Trzeba było zapytać się takich bardzo doświadczonych ludzi, którzy czytają audiobooki, jakby co się u nich zmienia po latach tego treningu. Jakby jak oni intuicyjnie, wiesz, te sensy wydobywają i co oni robią, że no, że ten tekst jest żywy i się go super słucha.
To na koniec jeszcze najważniejsza rzecz, którą chciałbyś powiedzieć a propos czytania. Co by to było?
Wiesz co, ja myślę, że najważniejsza chyba i najprostsza rzecz to jest to rzeczywiście, żeby czytać na głos. Mhm. I to się wydaje banalne, ale jak sobie pomyślisz o tym, że prawdopodobnie w naszym pokoleniu my jeszcze czytaliśmy na głos w szkole i pokolenie moich rodziców, tam o wiele więcej się czytało na głos w szkole. Teraz chyba tego się nie robi, jakby z tego, co wiem. No, albo robi się tego mniej. Mhm. Bo to czytanie na głos, ono jest zupełnie inne niż to intelektualne po prostu śledzenie tekstu w głowie, bo ono zapala ci w mózgu więcej rejonów, tak jak właśnie opowiadałem o tej Fionie Shaw, że tam się tworzą się inne połączenia i ten tekst, rzeczywiście język staje się bardziej ucieleśniony. Mamy z nim inne relacje budujemy z językiem, czytając tekst na głos, bo uruchamiamy i oddech, i ciało, i większą część mózgu, i układ nerwowy i tworzymy te wielowymiarowe przestrzenie, które tworzą się w mniejszym stopniu, jeśli po prostu czytamy sobie tekst w głowie.
I też głos się rozwija.
Och, tak? No to wiesz, no absolutnie tak. No, to jest też niesamowity trening oddechowy i głosowy. No, a wiemy, że instrument nieużywany zanika.
Też kiedyś usłyszałem taką wskazówkę, żeby tę przygodę z czytaniem na głos rozpocząć od literatury, która nas jakoś tam dotyka i jakoś emocjonalnie nas troszkę pobudza, bo wtedy łatwiej rozwinąć te możliwości, które mamy.
To jest wspaniały pomysł, to jest święta prawda. Ja mam takie doświadczenia, że na przykład pracuję z ludźmi, którzy są kompletnie nie z tego świata, wiesz, jakby przychodzą i chcą być lepsi w prezentowaniu treści na przykład online. I kiedy robimy jakieś ćwiczenia na materiałach dotyczące ich pracy, no to jest tak okej. Okay. I w momencie, kiedy mamy trochę więcej czasu, ja mówię, dobra, no to przynieś mi fragment książki albo jakiegoś wiersza, który rzeczywiście coś jakoś cię porusza. I oni wchodzą w ten świat i rzeczywiście dają sobie na to czas, to znowu na przestrzeni tej prozodii, tego ucieleśnienia języka jest bardziej, jest lepiej, staje to się ciekawsze. No bo jesteśmy obecni. To jest właśnie to zagadnienie obecności, o którym trochę rozmawialiśmy ostatnio. Jesteśmy, no wchodzimy w to cieleśnie i to jest cudowne dla naszego ciała i dla naszego głosu.
Jarku, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, za te wszystkie wskazówki. Cieszę się, że udało nam się w tych szalonych czasach spotkać twarzą w twarz. No i obyśmy się zobaczyli może nie za rok, ale wcześniej.
Super, dzięki. Ja się też bardzo, bardzo cieszę i no, jakby jeszcze raz powtórzę jakby to, że czytajmy na głos. Czytajmy na głos całym ciałem i całym oddechem.
Dzięki. Dzięki. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Gorąco zachęcam Cię do wejścia na stronę sztukagadania.pl, ponieważ tam czeka na Ciebie bezpłatny e-book na temat dźwięków namysłu. Jeśli chcesz popracować nad płynnością swojej mowy, to ten e-book bardzo Ci w tym pomoże. Gorąco zachęcam również do wsparcia audycji w serwisie Patronite. Wchodząc na stronę patronite.pl/Jakubowski, bardzo mi pomożesz w tworzeniu tej audycji nawet drobnymi, maleńkimi cegiełkami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Cię serdecznie, Krzysztof Jakubowski.